Świat w powiększeniu.
A w świecie w powiększeniu znamienity gość, profesor Kamil Zajączkowski, europeista, Uniwersytet Warszawski.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, dobry wieczór. I od razu musimy wyjaśnić, że ten tytuł europeista dziś może być co nieco mylący, aczkolwiek Europa też zapewne się w tej rozmowie pojawi.
I ma istotne znaczenie, będzie miała.
Zdradzam, skąd ten wstęp. No, te zastrzeżenia wynikają z prostego faktu. Tematem naszej rozmowy będzie Afryka i to, co się w tej chwili w Afryce dzieje. Dzieją się rzeczy niezwykle ciekawe. I chodzi tak naprawdę o Afrykę z punktu widzenia Chin, z punktu widzenia Rosji i z punktu widzenia Zachodu. To, że Chińczycy są w Afryce, to chyba dla nikogo nie jest jakaś wielka nowość. Oczywiście nie za bardzo być może się orientujemy, jaka jest skala tej chińskiej obecności, jakie kłopoty przeżywali Chińczycy w ostatnich latach, bo okazuje się, że ta ich ekspansja udała się połowicznie, tak chyba można powiedzieć.
Tak jest.
Ale być może dużo mniejszą świadomość mamy w związku z rosyjskimi ambicjami w Afryce.
Tak. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że tak mniej więcej od 10 lat, od początku drugiej dekady XXI wieku mamy do czynienia z takim odrodzeniem w polityce międzynarodowej i z większym zainteresowaniem Afryki, zwłaszcza tej Afryki subsaharyjskiej. A więc wyjaśnijmy słuchaczom, ta subsaharyjska to jest wszystkie państwa poniżej tej Afryki Północnej. Mamy 5 państw Afryki Północnej, które też są objęte innymi regulacjami Unii Europejskiej i później mamy te 49 państw Afryki subsaharyjskiej. Od jakiegoś czasu poza tymi tradycyjnymi państwami, czyli państwami Zachodu, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, które powróciły do Afryki subsaharyjskiej, bo przypomnijmy, że w połowie lat 90., a w zasadzie na początku lat 90., przez całą dekadę ten kontynent był nazywany kontynentem zapomnienia, bo wszystkie najważniejsze mocarstwa wycofały się z Afryki. Wtedy koncentrowano się na globalizacji, na liberalizacji, na Azji. No i takim gwoździem do trumny dla Afryki było to, co się wydarzyło w Somalii w latach 93-94. Tam zabito 17 doskonałych komandosów amerykańskich. Wszyscy się dziwili, gdzie w jakiejś tam Somalii 17 komandosów ginie. Później na tej podstawie nakręcono słynny film Helikopter w ogniu. Ale to wtedy już pojawiały się pierwsze organizacje terrorystyczne w Afryce, w Somalii, w tak zwanych państwach upadłych. Część uważa, że to właśnie tam się rozwijała Al-Kaida i inne organizacje terrorystyczne, bo w takich państwach upadłych, gdzie nikt nie kontroluje terytorium, a zwłaszcza państwo i rząd, no to bardzo łatwo to się rozwijało. To się wszystko zaczęło zmieniać po World Trade Center, po 2001 roku, ale wtedy też Afrykę kojarzono przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa. Afryka zaczęła mieć na znaczeniu w wymiarze ekonomicznym w 2005, 2006, 2008 roku. Okazało się, że Afryka może też być rynkiem wschodzącym, że tam poza wieloma problemami, które są do dnia dzisiejszego, i to trzeba otwarcie powiedzieć, Afryka daje pewną alternatywę w postaci wzrostu gospodarczego, w postaci populacji. To jest najmłodsza populacja na całym świecie i ta populacja będzie rosła. 2 miliardy
potencjalnych
klientów. Tak, miliardy potencjalnych klientów. Tak, żeby też słuchacze to sobie wyobrazili. Ja kiedyś byłem 3 lata temu przed pandemią w Indonezji, a jeszcze wcześniej 12 lat temu w Indonezji. Wszedłem do jednego ze sklepów takich firmowych, żeby nie mówić nazwy. I ten sklep firmowy miał 7 czy 8 pięter. No, u nas ciężko wyobrazić sobie, żeby sklep firmowy dobry. Mogę powiedzieć, że tutaj w jednym z galerii to może ma 1 czy 2 piętra góra, ale to pokazuje, że tam jest potencjał. Potencjał, a w Afryce jeszcze większy jest ten potencjał. No i właśnie poza tymi starymi, mówię, państwami, które były zawsze tam, czyli Francją, Wielką Brytanią, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, zaczęły pojawiać pojawiać się właśnie te nowe mocarstwa.
Ale Chiny, to zanim o nowych mocarstwach, to chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli obecności krajów, no, tych postkolonialnych, takich jak Wielka Brytania czy Francja. No, bo jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to o działaniach Wielkiej Brytanii od wielu, wielu lat jest tak naprawdę cisza. Znaczy być może są jakieś działania dyplomatyczne, ekonomiczne, ale o takich wpływach no, czysto militarnych na przykład, ja osobiście nie słyszałem absolutnie nic od dawna. Przez wiele lat słyszeliśmy o różnego rodzaju akcjach militarnych podejmowanych przez Francję. No, Czad jest takim chyba najbardziej klasycznym przykładem, ale w ostatnich latach no, też głośno jest o tym, że Francja się po prostu z tych krajów zaczęła wycofywać albo już się wycofała.
Tak, bardzo słuszna uwaga, ponieważ te dwa państwa kolonialne, które w zasadzie podzieliły Afrykę pod koniec XIX wieku i w zasadzie 40% należało do Wielkiej Brytanii, 40% do Francji, mówię o kontynencie afrykańskim, przyjęły po okresie dekolonizacji zupełnie dwie inne polityki. Czyli Wielka Brytania, Londyn bardziej się nastawił na kwestie gospodarcze i bardziej kwestie humanitarne. Natomiast Francja dążyła do tego, żeby utrzymać te relacje w bardzo bliskim stopniu. Czyli mamy specjalne szczyty państw frankofońskich łącznie na czele z Francją. Mamy specjalne programy edukacyjne. No, większość liderów afrykańskich tej frankofońskiej części no, kończyła studia nie gdzie indziej, tylko we Francji, w najlepszych uczelniach. A więc ta więź jest była bardzo silna.
Mieliśmy
bezpośrednie zaangażowanie militarne. Bardzo mocne, bezpośrednie militarne zaangażowanie. Ale ostatnio prezydent Francji zaczął się z tego jakby wycofywać. Jaka była podstawa? Otóż już wcześniej prezydenci Francji jakby twierdzili, że te działania francuskie nie są zbyt mocno wspierane przez państwa europejskie i ten obraz Francji neokolonialny zamiast zamazywać się, to on jeszcze bardziej jest wzmacniany. W ogóle coraz częściej dochodzi przecież i to w przypadku Belgii, Holandii i innych państw europejskich, gdzie jednak poszczególne rządy afrykańskie przypominają no, tą niechlubną historię europejskiej kolonizacji. I Francja powoli zaczęła się wycofywać, mając nadzieję, że to miejsce zajmie ONZ czy na przykład Unia Europejska. Chciała ten problem, który po części należy do Francji, zeuropeizować, mówiąc tak ładnie.
Ale zamiast ONZ-u zaczęli pojawiać się Rosjanie, tak? To nie jest uproszczenie.
I zamiast ONZ-u i Rosja w ogóle pojawia się i tu wracając do tej poprzedniej mojej myśli. Najpierw Chiny się pojawiają w Afryce na początku XXI wieku, żeby pokazać skalę i dynamikę tych zmian, bo chińska aktywność zupełnie różni się od rosyjskiej. Chińczycy w 2001 roku, jeżeli dobrze pamiętam, obroty handlowe Chin z Afryką wynosiły 11 miliardów dolarów. 11 miliardów. Dzisiaj na 2021 rok, bo danych za tych nowych nie mamy, za 21 rok, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 250 miliardów.
Czyli dwudziestokrotnie.
Ponad dwudziestokrotnie wzrosły obroty handlowe.
Ale to przepraszam, żeby jednak nie było tak kolorowo, znaczy tak z punktu widzenia Pekinu kolorowo, no to jednocześnie nie brakowało również takich komentarzy mówiących o tym, że sposób, w jaki Chińczycy prowadzili swoją politykę w Afryce,
przypominał europejski.
Tak, bardzo mocno kraje afrykańskie i samych mieszkańców poszczególnych tych państw do Chin zniechęciło.
Tak, i zgadzam się, mam kolegów, którzy odwiedzali państwa afrykańskie i byli pod wrażeniem tej chińskiej ekspansji, bo to widać. Bo to widać chińskie flagi, chińskich pracowników, bo Chińczycy co robili? Przyjeżdżali tam, inwestowali, ale brali swoich ludzi. brali swoje firmy, czyli to nie były tak zwane wspólne joint venture i to jest szansa na przykład dla Polski. Ja to bardzo mocno podkreślam, że na przykład naszą przewagą, żeby tam wejść na ten rynek afrykański, samodzielnie nie wejdziemy, ale tworzenie joint venture, wspólnych inicjatyw z tymi lokalnymi firmami. Chińczycy wchodzili i samodzielnie działali. Brali swoich pracowników, swoich ludzi, natomiast tych lokalców, mówiąc tak wprost, po prostu brali do najmniej płatnych prac. Była fascynacja, tak sądzę, do 2010-2011 roku była fascynacja Chinami, też fascynacja wyrażana przez polityków afrykańskich. Natomiast to zaczyna się zmieniać, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, po pierwsze sami mieszkańcy Afryki zobaczyli, że ta chińska ekspansja niczym się nie różni od XIX-wiecznej ekspansji europejskiej, że nic nie zostaje dla mieszkańców Afryki, że to jest czysty wyzysk. Oczywiście takim symbolem chińskiej ekspansji jest wybudowanie gmachu Unii Afrykańskiej, ale to nie idzie za tym oczywiście jakiś realny dobrobyt dla mieszkańców Afryki. I to, że kiepsko dosyć to idzie Chińczykom, no kiepsko jak kiepsko, te obroty oczywiście rosną i inwestycje rosną, natomiast mentalnie nie udało się bym powiedział, kupić Afrykańczyków. I na przykład chińskie media nie funkcjonują w Afryce, chociaż Chińczycy próbowali swoje media rozbudować. Nie sprzedało to się. Chińskie gazety, oczywiście na rynek afrykański też to się nie udało. Mówiąc bardzo krótko, ja zawsze jestem sceptyczny i mówieniu temu, że Chińczycy opanują Afrykę. Nie opanują z bardzo prostego dwóch podstawowych powodów. Chiński model rozwoju nie pasuje kompletnie do afrykańskiego modelu rozwoju. Jedna zasadnicza cecha. Chiński model, a szerzej mówiąc azjatycki model rozwoju, oparty jest na silnym państwie. Japonia, Korea Południowa, Chiny, bo przecież Chiny czerpały te wzorce z Japonii, z Korei Południowej. Oczywiście oficjalnie tego nie powiedzą, ale ten chiński model rozwoju oparty jest na silnym państwie. W Afryce nie mamy czegoś takiego jak państwo w rozumieniu sensu stricte, jak my to rozumiemy tu w Europie Zachodniej. No i oczywiście wchodzą do tego wszystkiego Rosjanie, którzy wykorzystują słabość Zachodu i widzą słabość Zachodu, a w zasadzie im się tą Afrykę daje na tacy. Kiedy? Po arabskiej wiośnie. Teraz obchodziliśmy kolejną rocznicę arabskiej wiosny, ale też mamy wydarzenia w Tunezji, które przypominają, że ta arabska wiosna no, nie miała do końca takich pozytywnych konsekwencji. I Rosjanie czują się bezkarni, widzą, że Zachód oddaje Bliski Wschód. Też taka była ideologia w Stanach Zjednoczonych za czasów Obamy, która mówiła o tak zwanym piwocie do Azji. Dobra, to my idziemy do Azji, a wy Europejczycy dzielcie się Bliskim Wschodem i Afryką. Oczywiście jest to dla Polski także dosyć niebezpieczna argumentacja. Część publicystów amerykańskich lubowała się z tym pivotem do Azji, natomiast na szczęście dla obecnej sytuacji geopolitycznej Polski to, co się wydarzyło w Ukrainie, no stawia pod znakiem zapytania tą politykę amerykańską, że my tylko idziemy do Azji, a wam zostawiamy Bliski Wschód, Afrykę i Europę. No, obecność amerykańska jest konieczna. Także jest konieczna w Afryce.
To w takim razie, no skoro pojawił się również temat wojny w Ukrainie, to tutaj pojawia się w związku z tym kilka kolejnych pytań. No, pierwsza kwestia to jest taka, czy Rosjan będzie stać na tak szeroko prowadzoną politykę? Bo mówimy przecież o wielu państwach afrykańskich, gdzie Rosjanie są aktywni. No chociaż ten chyba najbardziej ważny z punktu widzenia Rosjan to jest ten tak zwany pas Sahelu, ale nie tylko. Dwa, no, na ile postrzeganie Rosji przez państwa afrykańskie może się zmienić w wyniku wojny w Ukrainie? Dwie kwestie. No, pierwsza to jest ta narracja, którą próbuje sprzedawać Zachód. Na razie to chyba nie do końca się udaje, że zobaczcie, wy wyzwoliliście się z kolonializmu i teraz państwo, które u was inwestuje, robi dokładnie to samo z Ukrainą. No, jak to jest kupowane w Afryce, to już jest zupełnie inna sprawa, ale być może no, w końcu to się jakoś przebije. Druga kwestia, no, na ile Rosja nadal będzie tak dobrze postrzegana w sytuacji, kiedy po prostu z tą Ukrainą sobie najnormalniej w świecie nie radzi.
No niestety postrzeganie Rosji w Afryce jest zupełnie inne niż w Polsce, niż w Europie Zachodniej. I to doskonale widać i to słuchacze mogą zobaczyć, kiedy było głosowanie, dwa takie głosowania były w Zgromadzeniu Ogólnym, Narodów Zjednoczonych, gdzie były wszystkie państwa. I te państwa, które wstrzymały się od głosu, bo oczywiście pięć państw było za Rosją, te słynne państwa, no nie będziemy wymieniać, ale ważniejsze są te państwa, które się wstrzymały, czyli de facto poparły Federację Rosyjską. I niestety wśród tych państw, które się wstrzymały, dominująca większość to były państwa afrykańskie. Czemu te państwa afrykańskie się wstrzymały? Po pierwsze, dużo z nich ma takie relacje, bym powiedział, i sentymentalne, i ideologiczne, związane ze współpracą z byłym Związkiem Radzieckim. Dwa, odczytują to niestety, i Rosjanie to umiejętnie sprzedają, jako tworzenie alternatywnego świata dla świata Zachodu. Czyli Rosjanie mówią tak, bądźcie z nami, bo my tworzymy z Chinami, my tworzymy z innymi państwami Ameryki Łacińskiej, o której tu była też mowa wcześniej, i stworzymy z wami alternatywny świat, niezachodni. Niezachodni świat, który ma zupełnie inne wartości, zupełnie inną...
Który was kolonizował?
Który was kolonizował, ale, a więc ten czynnik antykolonialny jest bardzo, ten kolonialny jest bardzo ważny. Ten Zachód, który cały czas wyzyskuje was i niestety to pada na podatny grunt. I stąd niestety, no pan redaktor wspomniał, no Unia Europejska prowadzi, na szczęście, jeżeli byśmy wzięli Unię jako całość, to dzisiaj Unia jest największym partnerem handlowym. Ale niestety, jak weźmiemy państwa, no to tu jest Chiny, Indie, USA, a państwa europejskie daleko z tyłu. Czyli Europa przespała pewien moment i nie kupiła dusz Afrykańczyków. Ja tylko pamiętam jeden moment, kiedy byłem w Brukseli i były negocjacje i był szczyt Unia-Afryka. Bardzo szybciutko. I były negocjacje na temat umów o wolnym handlu. Nie będę wnikał w szczegóły. I przychodzi ówczesny przewodniczący, przychodzi ówczesny komisarz do spraw handlu i mówi, ma być tak, 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 dziękuję, do widzenia, i po dwóch minutach kończy i zaczyna bawić się telefonem komórkowym. Obok siedzi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która dostaje furii. To było oczywiście zamknięte spotkanie. Ale takie podejście, jeżeli Europa Zachodnia ma takie paternalistyczne podejście, czasami kolonialne, to, no to
można
pytanie...
powiedzieć, że niewiele się zmieniło.
Ja bym powiedział, że u części się wiele zmieniło, u części niestety nie. Unia Europejska musi zrozumieć, że te państwa afrykańskie też mają coś do zaoferowania. Nie traktować ich jak klientów, którzy przychodzą i coś chcą kupić. Nie oszukujmy się, Rosjanie też mają twarde interesy, ale sposób, w jaki komunikują się z Afrykańczykami, jest zupełnie inny. Natomiast to, co im się nie udaje, mówię o Moskwie i o Federacji Rosyjskiej, to, że na początku faktycznie większość państw afrykańskich po cichu popierała Putina, dzisiaj to jest pół na pół. Czyli bardzo potrzebne jest to, żeby ta akcja państw Europy Zachodniej, ale także naszej części Europy, bo my mamy coś, czego Europa Zachodnia nie ma. My mamy historię Solidarności, historię kraju, który w mniejszym czy lepszym stopniu udała się transformacja. Mamy pewne symbole, jak Jan Paweł II, który jest bardzo popularny w Afryce, i nie mamy tradycji kolonialnej. I my jesteśmy w pewnym względzie wiarygodniejsi bardziej niż nasi partnerzy z Zachodu. Ale niestety no, te relacje Polska Afryka też są na bardzo niskim poziomie, ale w kontekście właśnie tego, co się dzieje w Ukrainie, powinniśmy to zacząć zmieniać. Te państwa afrykańskie, na koniec powiem, to jest bardzo liczna grupa państw. Od tego zaczęliśmy. To jest 54 państwa.
Które na przykład na forum ONZ-u mogą wiele zmienić.
Które na forum ONZ-u mogą bardzo wiele zmienić. Na forum innych instytucji też mogą zmienić. Które niekoniecznie muszą wchodzić z Chińczykami w interakcje.
No to tak naprawdę w tej rozmowie zabrakło nam jednego kraju. Stanów Zjednoczonych. No, one się oczywiście pojawiały, ale jeżeli chodzi o ich obecną politykę wobec Afryki, no na ile ten zwrot, tak jak pan powiedział, ten zwrot ku Azji został wyhamowany i jednak na przykład z większym zainteresowaniem, czy też z większą troską Waszyngton znów zaczął spoglądać na Afrykę. No zresztą widząc te zabiegi chińskie i rosyjskie.
Widząc i dlatego bodajże w grudniu był szczyt USA, państwa afrykańskie w Waszyngtonie. I Biden bardzo mocno podkreślił, że jednak Amerykanie zostają właśnie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Po wycofaniu się Francji, ten Sahel jest bardzo ważny dla wszystkich, i dla Amerykanów, i dla Unii Europejskiej, bo przypomnijmy słuchaczom, przez ten pas Sahelu, jeżeli on nie będzie kontrolowany przez Europę i Stany Zjednoczone, będziemy mieli powtórkę z 2015, bo też trzeba uświadomić niektórym, że ta migracja, jaka wtedy była do Europy Zachodniej, no mówiliśmy skrótowo z Libii. Tak, ale ci z Libii, ci co byli w Libii, to w większości to byli mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej. Kontrola nad Sahelem jest kluczowa dla bezpieczeństwa europejskiego. Chiny i Rosja chcą to zmienić, ponieważ im gorzej się dzieje w stosunkach transatlantyckich i w Europie, tym lepiej dla nich. Natomiast Amerykanie chcą jednak zachować wpływy, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i w kontekście tego, co próbują Chińczycy. Chińczycy mają już jedną bazę wojskową w Djibouti, tam mają i Amerykanie, i Francuzi, ale też planują w Gwinei Równikowej, czyli chcą od zachodu jakby tworzyć tę bazę, a Gwinea Równikowa to jest otwarcie się na Ocean Atlantycki. I z Oceanu Atlantyckiego już krok do Stanów Zjednoczonych, a więc Amerykanie widzą te problemy i prawdopodobnie ten pivot do Azji będzie ograniczony. Dla Europy to jest dobry znak, ponieważ mocarstwa transatlantyckie, Stany Zjednoczone, Francja, pomimo wielu różnic, bo tu już nie ma czasu o tym mówić, natomiast są kolosalne różnice, natomiast to, co powinno ich łączyć, to zatrzymanie przede wszystkim ekspansji gospodarczej i politycznej Chin i bym powiedział takiej zbójeckiej ekspansji rosyjskiej, bo Rosja to, co robi dzisiaj, to przede wszystkim rozbija te państwa najsłabsze afrykańskie. Nie dziwne, że to jest pas Sahelu, bo tam w tym pasie Sahelu są najsłabsze państwa afrykańskie, a rozbicie państw afrykańskich to jest wzmocnienie organizacji terrorystycznych w Afryce. Ja bym był daleko od tego, żeby łączył na przykład organizację Boko Haram z Al-Kaidą, tą główną centralą, te organizacje najsłynniejsze w Afryce, czyli Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Kaida Islamskiego Maghrebu, bardzo często powołują się na te centrale, ale to raczej, żeby wzmacniać się wewnętrznie. Natomiast tak czy owak, to w bardzo dużym stopniu osłabia Afrykę, a na tym zależy też Putinowi i na tej zbójeckiej jego polityce dziel i rządź. To jest polityka Putina, która niestety w pewnych państwach afrykańskich przynosi skutek. Jedyne co dobre, to jest to, o czym, co już można zaobserwować, że ta polityka odnośnie dyplomacji szczepionkowej w wykonaniu Pekinu i Moskwy nie udała się do końca, chociaż początkowo to wydawało się, że opanują całą Afrykę. No i ta dyplomacja putinowska względem wojny w Ukrainie też do końca się nie udaje. Natomiast jestem zwolennikiem, żebyśmy edukowali, mówili nawet tu z Polski, łącząc się przez internet, mówili mieszkańcom Afryki, że to nie jest tak, że ta Rosja tworzy alternatywny, lepszy świat, bo no, jesteśmy świadkami, jak ten lepszy świat wygląda w wykonaniu Putina.
I niech to zdanie no, będzie takim finałem naszej rozmowy. No, z Afryki w bardzo prosty sposób. No, temu miała też służyć ta rozmowa. Wróciliśmy do Europy, wróciliśmy do Ukrainy, bo to wszystko są naczynia połączone, a my chyba bardzo często o tym zapominamy.
Tak, i musimy o tym pamiętać, że Afryka bezpośrednio sąsiaduje z Europą. Bezpieczna, mocna, silna Afryka jest w interesie Unii Europejskiej, jest w interesie także Polski, co, no, czego no, przykładem są ostatnie wydarzenia w Ukrainie.
Profesor Kamil Zajączkowski, europeista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.